Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Nasz program wypełnią aktualności watykańskie. Na wstępie zaprezentujemy list apostolski Benedykta XVI Portam Fidei, ogłaszający w Kościele Rok Wiary. A refleksją nad tym dokumentem podzieli się ksiądz Dariusz Kowalczyk. Z kolei poinformujemy o pozostałej papieskiej działalności, w tym o audiencji dla prezydenta Mongolii oraz o przesłaniu na Światowy Dzień Żywności. Na koniec Dorota Swat z redakcji L'Osservatore Romano zaprezentuje najnowszy numer polskiej edycji pisma. Na poniedziałkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Portam Fidei, czyli podwoje wiary. Taki tytuł nosi list apostolski Benedykta XVI w formie motu proprio, ogłaszający w Kościele Rok Wiary. O wydanym dziś dokumencie papież wspomniał już wczoraj, zapowiadając na zakończenie Kongresu Nowej Ewangelizacji tę duszpasterską inicjatywę. Zostanie ona zainaugurowana 11 października przyszłego roku, czyli w 50. rocznicę otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II, a zakończy się 24 listopada 2013 roku w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jak wyjaśnia sam Ojciec Święty, od początku pontyfikatu zależało mu na tym, aby Kościół odnalazł na nowo drogi wiary i rozniecił w sobie radość i odnowiony entuzjazm spotkania z Chrystusem, mówi wykładowca teologii dogmatycznej Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego ksiądz Dariusz Kowalczyk.
Po co nam rok wiary? Czyż o wiarę nie należy dbać na co dzień, a nie tylko przy szczególnych okazjach? Niewątpliwie tak. Ale jest też prawdą, że potrzebujemy rocznic, świąt, uroczyście ogłoszonych okresów, by przypomnieć sobie i ożywić to, o czym powinniśmy pamiętać każdego dnia. Taka jest po prostu ludzka natura. Dlatego jest powodem do radości i zaangażowania to, że papież Benedykt XVI ogłosił rok wiary. List apostolski Portam Fidei, opublikowany z tej okazji, to tekst, który powinien stać się przedmiotem osobistej i wspólnotowej refleksji i modlitwy. Papież po raz kolejny potwierdza, iż rzeczywiście jest wielkim nauczycielem wiary. Mówi się, że czasy dla Kościoła są trudne. Mamy do czynienia z agresywną laicyzacją, a nawet z tym, co Benedykt XVI nazwał chrystofobią. Inna sprawa, że tak naprawdę Kościół od 2000 lat żyje w trudnych czasach. A trudności czasów współczesnych nie są większe od tych, z którymi konfrontowały się minione pokolenia. W każdym razie nasuwa się ewangeliczne: cóż mamy czynić? Papież zauważa, że znamy odpowiedź Jezusa na to pytanie. Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, którego On posłał. A zatem jesteśmy wezwani, by na nowo odkryć smak karmienia się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół, i chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami. Rok wiary rozpocznie się 11 października 2012 roku, czyli w 50. rocznicę otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II. Benedykt XVI pisze w swym liście, iż sądzi, że ta właśnie zbieżność może być dobrą okazją, aby zrozumieć teksty pozostawione przez ojców soborowych, które zdaniem błogosławionego Jana Pawła II nie tracą wartości ani blasku. Sobór był dobrodziejstwem dla Kościoła nie tylko w XX wieku. Jest nim nadal. Ale jego dziedzictwo nie w pełni zostało wszędzie przyjęte. Co gorsza, tu i ówdzie zostało zafałszowane różnymi interpretacjami. Dlatego trzeba nam wracać do soborowych dokumentów, z których możemy się uczyć autentycznej wiary. Dzień rozpoczęcia roku wiary to także 20. rocznica opublikowania katechizmu Kościoła katolickiego. Benedykt XVI stwierdza, że właśnie katechizm jest jednym z najważniejszych owoców Soboru Watykańskiego II. Papież przypomina słowa swego błogosławionego poprzednika, który wyraził nadzieję, że katechizm przyczyni się w znacznym stopniu do odnowy całego życia kościelnego. Właśnie w tej perspektywie rok wiary powinien, pisze w swym liście Benedykt XVI, wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, które znajdują w katechizmie Kościoła katolickiego swą systematyczną i organiczną syntezę. Staje się tutaj faktycznie widoczne bogactwo nauczania, jakie Kościół przyjął, strzegł i oferował na przestrzeni 2000 lat swej historii. Papież wyraża oczekiwanie, że rok wiary rozbudzi w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni. Wiarą ułomną bowiem, a właściwie jej brakiem, jest postawa wybierania sobie z dziedzictwa wiary Kościoła tego, co mi subiektywnie pasuje, i tworzenia sobie jakiejś wiary w Boga na własny wzór i podobieństwo. Lektura katechizmu Kościoła może pomóc nam odnowić, przypomnieć sobie całą treść wiary. Wszak trudno mówić o wierze lub niewierze, jeśli nie wie się, w co wierzymy lub nie wierzymy. Odnowa wiary potrzebuje zatem zgłębienia tego, w co wierzy Kościół. Ale to nie wystarczy. Benedykt XVI podkreśla, że znajomość treści, w które należy wierzyć, nie wystarcza, jeżeli następnie to serce, autentyczne sanktuarium człowieka, nie jest otwarte na łaskę, która pozwala mieć oczy, aby spoglądać na głębię i zrozumieć, że to, co zostało przepowiedziane, jest Słowem Bożym. Wiara jest przede wszystkim osobowym spotkaniem z Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym, którzy, jak poucza nas o tym sama Ewangelia, chcą zamieszkiwać w sercu człowieka. Intymne doświadczenie Boga we własnym wnętrzu nie może jednak zamknąć się w sobie. Czytamy w liście papieża, że wiara oznacza zaangażowanie i publiczne świadectwo. Chrześcijanin nigdy nie może myśleć, że wiara jest sprawą prywatną. Wiara wymaga odpowiedzialności w wymiarze społecznym i Kościół, tak jak w Dniu Pięćdziesiątnicy, ukazuje z całą oczywistością ów wymiar publiczny wiary i głoszenia bez lęku swej wiary każdej osobie. Jest to, podkreśla papież, dar Ducha Świętego, który uzdalnia do misji i umacnia nasze świadectwo, czyniąc je śmiałym i odważnym. Perspektywa roku wiary jest także zaproszeniem do większej obecności katolików w życiu społeczno-politycznym. Benedykt XVI pisze w swoim liście Portam Fidei, że w roku wiary będzie także ważne przypomnienie historii naszej wiary, w której przeplatają się niezgłębiona tajemnica świętości i niestety także obecność grzechu. Podczas gdy pierwsza z nich ujawnia ogromny wkład, jaki wnieśli mężczyźni i kobiety we wzrost i rozwój wspólnoty poprzez świadectwo swego życia, to druga musi prowokować w każdym szczere i trwałe dzieło nawrócenia, by doświadczyć miłosierdzia Ojca, który wychodzi na spotkanie każdego człowieka. Nie chodzi tutaj o jakieś nieustanne oskarżanie się i samobiczowanie, w co chciałyby wpędzić Kościół niektóre środowiska, ale o prawdę, która nie ukrywa tego, co w członkach Kościoła domaga się dogłębnej reformy, ale zarazem jest świadoma wielkości i świętości Chrystusowej wspólnoty. Rok wiary będzie również, stwierdza Benedykt XVI, okazją do wzmocnienia świadectwa miłosierdzia. Wszak wiara bez uczynków miłości jest martwa, czyli w gruncie rzeczy jej nie ma. Słowa Jezusa, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili, są dla chrześcijan ostrzeżeniem, a zarazem nieustannym wezwaniem, aby ponownie ofiarować tę miłość, którą On troszczy się o nas. Dla nas, Polaków, rok wiary i czas przygotowania do niego są okazją, by przypomnieć sobie słowa, jakie skierował do nas Benedykt XVI podczas swej wizyty w Polsce. A mówił do nas właśnie o wierze. Zachęcał nas, byśmy trwali mocni w wierze. Przypomnijmy, że w homilii podczas mszy świętej w Warszawie Benedykt XVI wskazał na związek, jaki istnieje między wiarą i wyznawaniem Bożej prawdy, między wiarą i całkowitym poświęceniem się Jezusowi w miłości, między wiarą i życiem według przykazań Bożych. W ten sposób papież uwypuklił trzy wymiary wiary. Intelektualne przylgnięcie do prawd podawanych przez Kościół do wierzenia, praktyczne życie zgodne z przykazaniami oraz osobista, intymna relacja z Jezusem Chrystusem. Który z tych wymiarów jest najważniejszy? Benedykt XVI udzielił na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Ważne jest, w co wierzymy, ale jeszcze ważniejsze, komu wierzymy. Wierzyć to znaczy nawiązać głęboko osobistą więź z naszym Stwórcą i Odkupicielem w mocy Ducha Świętego. Wiary nie można zredukować do jakiejś filozofii Boga, początku i końca świata, ani też do systemu moralnego. Wiara jest przede wszystkim relacją z osobą, w zaufaniu do której buduje się własne życie. Oby rok wiary ogłoszony przez papieża Benedykta XVI był dla nas szczególnym czasem osobistej relacji z Jezusem, która z kolei pozwoli nam być Jego świadkami w życiu publicznym.
Mówił ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Na prywatnej audiencji w Watykanie Benedykt XVI przyjął prezydenta Mongolii Cahyagina Elbegdorża. Po wizycie u papieża mongolski przywódca spotkał się także z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Rozmawiano na temat sytuacji w Mongolii ze szczególnym uwzględnieniem wkładu Kościoła na rzecz edukacji i życia społecznego. Podkreślono bardzo dobre relacje tego azjatyckiego kraju ze stolicą apostolską. Podjęto także tematykę międzynarodową, w tym kwestie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego na rzecz pokoju i sprawiedliwości w Azji.
Warto dodać, że aktywność Kościoła katolickiego w kraju Dżingis Hana jest tylko tolerowana i ograniczona do działalności szkolno-charytatywnej. Zabronione jest tam bezpośrednie głoszenie Ewangelii. Struktury kościelne w Mongolii mają dopiero 20 lat i rozwijają się dzięki pracy misjonarzy. Rząd ogranicza ich liczbę tak zwanym limitem wiz. W Ułanbator pracują m.in. polscy salezjanie, którzy prowadzą tam szkołę zawodową.
Uznanie dla prowadzonej przez Kościół Syro-Malabarski działalności duszpasterskiej, oświatowej i charytatywnej wyraził Benedykt XVI, przyjmując w Watykanie jego delegację. Syro-Malabarczycy przybyli ze swym nowym arcybiskupem większym, Georgem Alencherym, wybranym przez ich synod i zatwierdzonym przez papieża w maju. Katolicy tego obrządku są obecni głównie w stanie Kerala na południowym zachodzie Indii.
U siebie w Kerali Kościół Syro-Malabarski cieszy się nadal szacunkiem miejscowej społeczności ze względu na pracę na polu edukacji oraz instytucje socjalne i charytatywne, które służą wszystkim. Wiem, że chrześcijanom utrudniły życie sekciarska nieufność i nawet przemoc. Zachęcam jednak, byście dalej pracowali z okazującymi dobrą wolę wyznawcami wszystkich religii na tym terenie, aby utrzymać pokój i zgodę w całym regionie dla dobra Kościoła i wszystkich mieszkańców. W waszym Kościele obiecującym znakiem są powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, które pomogą wam utrzymać szeroki zasięg posługi duszpasterskiej. Trzeba pamiętać o stałych wyzwaniach w zakresie formacji duchowieństwa i osób zakonnych, chrześcijańskiego życia rodzinnego i duszpasterskiej troski o wiernych.
Papież wyraził Kościołowi Syro-Malabarskiemu uznanie dla troski, jaką otacza swą autentyczną tradycję liturgiczną. Pochwalił też duszpasterstwo rozwijane wśród wiernych tego obrządku, którzy wyemigrowali z Indii do różnych krajów świata.
Wolność od głodu to pierwszy konkretny wyraz prawa do życia, które, choć uroczyście głoszone, często jest jeszcze bardzo dalekie od realizacji. Przypominał tym papież w przesłaniu do dyrektora Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa z okazji Światowego Dnia Żywności. Ten dzień, jak zauważa, to okazja do zwrócenia uwagi na sytuację tylu naszych braci i sióstr, którym brakuje codziennego chleba. Jedną z największych katastrof humanitarnych ostatnich dziesięcioleci, pisze Benedykt XVI, jest powodujący liczne ofiary głód w krajach rogu Afryki. Wobec zagrożenia śmiercią głodową i przemieszczania się całych społeczności w poszukiwaniu pożywienia, konieczna jest pomoc bezpośrednia, ale i długoterminowa. Sytuację utrudnia jeszcze światowy kryzys, który wpłynął też na produkcję rolną i w konsekwencji na dostęp do żywności.
Ojciec Święty nawiązuje do tematu tegorocznego Dnia Żywności, którym są jej ceny w sytuacji obecnego kryzysu. Uwarunkowane są one zmianami klimatycznymi, stałym porzucaniem terenów uprawnych i zmniejszeniem się produkcji, ale niestety także spekulacją. Podczas gdy niektórzy ludzie cierpią na co dzień głód, inni dysponują ogromnymi zasobami, wykorzystując je często w celach innych niż żywnościowe, czy wprost je niszcząc. Wobec tego dramatu trzeba zmiany stylu życia. W krajach bogatych konieczny jest umiar w konsumpcji z myślą o potrzebach przyszłych pokoleń i o rozwoju innych narodów. Także ci, którzy otrzymują międzynarodową pomoc, winni z niej korzystać w sposób odpowiedzialny. Chodzi o to, aby starali się przy tym jak najlepiej wykorzystywać również zasoby ludzkie i materialne dostępne im na szczeblu lokalnym. Papież wzywa też instytucje międzynarodowe do zagwarantowania pełnej bezstronności i skuteczności akcji pomocy, z poszanowaniem dla każdego człowieka i dla jego przekonań.
Ojciec Święty mianował biskupem, koadiutorem chorwackiej diecezji Porecz i Pula księdza Drażena Kutlesza. 43-letni duchowny pochodzi z Bośni i Hercegowiny, a dotychczas pracował w kongregacji do spraw biskupów. Zgodnie z prawem kanonicznym biskup koadiutor dzieli pełnię władzy administracyjnej w diecezji do czasu przejścia na emeryturę bądź inne stanowisko dotychczasowego ordynariusza. Po nim też automatycznie otrzymuje on funkcję ordynariusza.
Kontekstem papieskiej decyzji jest niedawny spór o nieruchomości klasztorne Dajla na półwyspie Istria. Pretensje do nich zgłaszali włoscy benedyktyni z opactwa Pralia, a tymczasem chorwackie władze przekazały je diecezji Porecz i Pula. Po odwołaniu się zakonników do Watykanu jej ordynariusz, biskup Iwan Milovan, odmówił wykonania decyzji specjalnej komisji kardynalskiej o przekazaniu benedyktynom dostępnych nieruchomości i wypłaceniu za resztę odszkodowania. Sprawę skomplikowała jeszcze kuriozalna decyzja Ministerstwa Sprawiedliwości o cofnięciu poprzedniego postanowienia o przekazaniu skonfiskowanych przez komunistyczne władze dóbr kościołowi. Na tym tle doszło do napięcia między Chorwacją a Stolicą Apostolską.
Niedopuszczanie kobiet do posługi pastora we wspólnotach protestanckich byłoby przejawem dyskryminacji. Protestantyzm nie zachował bowiem sakramentalnego kapłaństwa. Zwierzchnikami wspólnot są tam ludzie świeccy, powiedział prefekt Watykańskiej Kongregacji do Spraw Duchowieństwa w wywiadzie dla agencji CNA. Kardynał Mauro Piacenza oświadczył, że sprawowanie funkcji pastora przez kobiety go nie dziwi. Zaznaczył jednak, że w katolicyzmie i prawosławiu istnieje kapłaństwo sakramentalne, które Chrystus zarezerwował tylko dla mężczyzn. Kościół nie ma nad tym władzy, przypomniał kardynał Piacenza.
Włoski purpurat przyznał, że słuszne są postulaty domagające się reformy duchowieństwa. Musi to być jednak reforma katolicka, a nie świecka czy światowa, zaznaczył. Kiedy Sobór Watykański II otworzył okna kościoła, dostał się do niego nie tylko powiew ducha, ale również zawierucha tego świata. Teraz trzeba cierpliwie przywracać porządek, przede wszystkim poprzez stanowcze potwierdzenie prymatu zmartwychwstałego Chrystusa obecnego w Eucharystii. Czeka nas wielka pokojowa walka przed Najświętszym Sakramentem. Moim wielkim marzeniem jest, aby w każdej diecezji na świecie istniał przynajmniej jeden kościół, w którym dniem i nocą adoruje się sakrament miłości, powiedział prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
W najnowszym numerze L'Osservatore Romano zamieszczamy wszystkie przemówienia z podróży do Hiszpanii, przemówienie na forum Bundestagu oraz inne materiały, które dokumentują papieską działalność w sierpniu i we wrześniu. W Madrycie papież spotkał się z młodzieżą. Jak powiedział w samolocie do dziennikarzy, dzięki Światowym Dniom Młodzieży wiara staje się widoczna, a dla wielu osób jest to początek zarówno przyjaźni z Bogiem i z innymi, jak wspólnej odpowiedzialności, która decyduje o przyszłości ludzkiej rodziny. Po powrocie do Rzymu Ojciec Święty stwierdził podczas audiencji generalnej, że było to wspaniałe święto wiary i dla Hiszpanii, i dla całego świata. Wrześniowa podróż do Niemiec przebiegała pod hasłem „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. Jednym z najważniejszych jej momentów była pierwsza w historii papieska wizyta w Bundestagu. Swoje doniosłe przemówienie Benedykt XVI poświęcił podstawom prawa i wolnemu państwu prawa.
Na tym kończymy nasz poniedziałkowy program. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.